Cześć i czołem, drodzy widzowie, dziś będzie króciutki i szybciutki odcineczek z historii najnowszej Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego też czasem przez zgorzkniałych żołnierzy Monarem. Otóż jeden z was, Adaś, którego serdecznie pozdrawiam, przysłał mi różne rzeczy. Zamieniliśmy się w paczce, którą mi przysłał. Były takie oto wojskowe, standardowe skrzyneczki, wzór wprowadzony w Wojsku Polskim, jeśli się nie mylę, gdzieś w latach 50. i używany do dziś. Podstawowa skrzyneczka dowożenia amunicji i nie tylko. No i się zapewne zastanawiacie, to no co w związku z tą skrzynką mogłem wymyślić. I przypomniałem sobie, że mam historyjkę, którą chciałbym wam opowiedzieć. I mam tu też dodatkową motywację, ponieważ koledzy, którzy służą, mi podpowiedzieli: słuchaj, może opowiedz o tym na swoim kanale, bo oglądają ciebie różni ludzie. Kto wie, może nawet ten materiał zobaczy ktoś, kto ma wpływ na tę sytuację. Także można wręcz powiedzieć, że dziś mamy materiał z misją społeczną. O tym, jak to w wojsku się wozi malutkie skrzynki. Serdecznie zapraszam. Mogłem niechcący was okłamać we wstępie, bo powiedziałem, że to będzie króciutki materiał, ale lecę na freestylu bez żadnego skryptu, więc jak znam życie, jak powiem wszystko, co chciałem powiedzieć, to materiał może się zrobić długi. Ale na pewno spodoba się wszystkim obecnie służącym i byłym żołnierzom, którzy odnajdą w nim siebie i swoje wspomnienia. Jak powszechnie wiadomo, armia maszeruje na żołądkach i logistyką stoi. Jeśli chcemy mieć tego jednego żołnierza na froncie w okopie z karabinem, to za nim musi być kucharz, kierowca, magazynier, rusznikarz i masa innych ludzi, którzy będą dbali o to, żeby miał co jeść, gdzie spać, czym walczyć. Także ważnym jest, żeby stworzyć temu wojownikowi na przedzie jak najlepsze warunki. W okresie PRL-u, ze względu na rozmiar Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Ludowej, ta machina, delikatnie mówiąc, nie liczyła się z kosztami. Była olbrzymia i swego rodzaju siłą bezwładności sunęła do przodu i działała, nawet jeśli miejscami nie do końca tak, jak powinna. Wojsko organizowało wielkie ćwiczenia, śmigały ciężarówki Star 266, które załadowane pod szczyt plandeki skrzynkami woziły ślepaki, amunicję, granaty i wszystko inne, co jest potrzebne z miejsca A do miejsca B. No i tak to funkcjonowało, aż przyszły lata 90. i krach. Wojsko zaczęło się drastycznie kurczyć. Wraz z tym zaczął się równie dramatycznie kurczyć budżet armii. A wojsko dalej jakby mentalnie tkwiło w latach 80. i 70. Po prostu całą swoją masą ta machina ma być tak wielka, żeby się nawet mimo tych strat po drodze poruszała się naprzód. W nowej rzeczywistości to było całkowicie niemożliwe, bo pojawiły się nowe wyzwania. Na przykład mamy służbę wartowniczą i trzeba przywieźć im żarcie. No i weźmiemy do tego, żeby kilku chłopa gdzieś po drodze w lesie nakarmić, co bierzemy? Ciężarówkę, bo pod ręką mamy Stara 266. Trzeba zawieźć na poligon skrzynkę ślepaków, bo będą żołnierze ćwiczyć na pasie taktycznym, ale były cięcia budżetowe. Tych ślepaków jest tylko trochę, parę skrzynek. Star 266. Trzeba będzie przewieźć kogoś z punktu A do punktu B? Tak samo Star 266. Ten uwiąt powodował, że dużo trzeba było robić tym sprzętem, który był, a ten sprzęt niekoniecznie był najlepszy do tego zadania, do którego go użyto. Trzeba było wozić bardzo dużo małych rzeczy, drobnych rzeczy. A to po jednej skrzyneczce, a to teczkę papierów, a to jednego człowieczka z miejsca w miejsce. Pojawiło się dużo, znaczy pojawiło. One były wcześniej, tylko teraz dopiero ekonomia jakby uwydatniła fakt, że jest dużo drobnych zadań do wykonania i niekoniecznie do każdego trzeba targać ciężarówkę albo nawet niesławnego tarpana Honkera.
A jaki brzydki. No nic, najważniejsze, że działa.
I tu jest mały problem. Nie działa.
Należy też pamiętać, że jak weźmiemy ten sprzęt, to pominąwszy już sam idiotyzm zastosowania tak wielkiego sprzętu do tak prostego i małego zadania, to on się zużywa. Efekt jest taki, i to wszyscy z Was, którzy służyli, służą, dobrze znają, że kiedy nadchodzi godzina W, jest alarm, jest próba w oddziałach i trzeba skompletować park maszynowy, żeby wyjechał, to się okazuje, że co najmniej 1/3 pojazdów jest zepsuta. No ale właśnie, dlaczego? Bo są używane, nie stoją w konserwacji, są cały czas potrzebne, trzeba wymieniać z jednego do drugiego części, żeby działały. I to dość mocno przetrzebia park maszynowy, generując astronomiczne koszty. Są ludzie inteligentni, są ludzie, którzy to widzą i są ludzie, którzy próbują jakoś rozwiązać ten problem. I tu trafiłem na facebookowym fanpage'u o nazwie Samochody Polskich Służb Mundurowych w skali 1 do 43 na skan stareńkiego artykułu z wydanego w 1999 roku numeru drugiego czasopisma o nazwie Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny. Artykuł ten prezentuje prototypowego Fiata Seicento w wersji Van W. W jak wojskowy. Twórcy tego projektu wyszli z bardzo prostego założenia. Jest mnóstwo drobnych zadań, do których potrzeba malutkiego pojazdu, ale z możliwością dodania dodatkowej powierzchni bagażowej, zarówno ogólnej, jak i dedykowanej, tak, żeby nie ciągnąć za każdym razem Honkera, Stara 266 albo innego specjalistycznego pojazdu, tylko żeby kupić takie małe pierdzikółko, które jest bardzo tanie w eksploatacji, w utrzymaniu. Warto też zaznaczyć, że Fiat Seicento w tamtym czasie był produkowany w Polsce, więc zasililiłoby to budżet Skarbu Państwa, pieniądze zostają w kraju, dostępny jest serwis, części zamienne. Mamy taką popierdółkę do jeżdżenia na terenie jednostki, na terenie poligonu i na inne dłuższe i krótsze trasy. Świetnie to wykombinowali, że jest kratka, są uchwyty na termosy, taśmy do zapinania skrzynek, jest hak, żeby przypiąć przyczepę, bagażnik dachowy, czyli mamy takiego małego muła z silnikiem benzynowym 1.1. Jak się go całego załaduje, to delikatnie mówiąc nie będzie jechał, on się będzie czołgał. Bardzo, ale to bardzo coś tego typu było potrzebne w jednostkach wojskowych jako pojazd dyspozycyjny, po to, że jak zadzieje się jakaś naprawdę ważna, niebezpieczna sytuacja, to wspomniana 266 jest w idealnym stanie w garażu, gotowa do działania, niezajeżdżona wożeniem pierdół typu jeden termos z zupą albo dwie skrzynki ze ślepakami na poligon po kilkadziesiąt kilometrów do jednostki i z jednostki, bo wszystkie te małe zadania wykona Fiacik Seicento. Pomysł był prosty, ekonomiczny i w mojej ocenie genialny. Testowano go w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku i na tym trop się urywa. Nie znalazłem żadnych więcej materiałów, zdjęć, etc., które potwierdzałyby użycie tego pojazdu w wojsku, ale zadzwoniłem do Królika z Fragauta, to jest taki magazyn online o militariach. Jak nie znacie, szczerze polecam, link zostawiam Wam w opisie. I Królik, jako że służył wtedy w wojsku, to mówi, że pamięta, że coś takiego było, że gdzieś się z tym spotkał. Podzwoniłem też po innych kolegach i niestety ci, którzy zaczynali później służbę wojskową, już nie zobaczyli tego typu pojazdu. Mocnym dowodem potwierdzającym słowa Królika jest fakt, że Agencja Mienia Wojskowego raz na jakiś czas, nawet teraz w tym roku, sprzedaje jakieś ostatnie pojedyncze, dorżnięte egzemplarze Fiatów Seicento. Lepiej udokumentowane jest ich użycie w żandarmerii wojskowej, gdzie służyły jako pojazdy do przewozu psów i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ ogólnie Seicento znalazło zastosowanie także w innych służbach mundurowych. Nie spotkałem za dużo informacji, a tylko ślady wskazujące na to, że być może w bardzo mimetycznych ilościach ten pojazd zaistniał w służbie. I problem, choć nagrywam ten film w 2024 roku, zasadniczo dalej istnieje. I żeby nie być gołosłownym, dam Wam przykład. Trochę już stary, bo aż sprzed, 5 lat. Kolega poszedł do wojska. Dostał się, został żołnierzem zawodowym, ale wtedy na przygotowawczej, jak żeby inaczej, mojej ukochanej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. No i przygotowawcza odbywała się w Leśnicy. Świat jest mały, a Leśnica wielka. No i są na pasie taktycznym, będą przygotowania do zajęć, będą robić piw-paw ze ślepaków, będą trenować walkę, natarcie, obronę. No i ten mój kolega z drugim są wezwani przez oficera, który nadzoruje ćwiczenia. Mówi, ty i ty, za mną będziecie rozładowywać amunicję. Przyjeżdża star, otwierają klapę, podnoszą plandekę, zaglądają do środka. Tam w końcu jest jedna taka skrzyneczka, taka jaką teraz wam tu pokazuję. Jedna taka skrzyneczka ze ślepakami. Na jednego chłopa nie za dużo było tej amunicji, to się dało całość przywieźć w jednej skrzyneczce. A żeby było śmieszniej, po tą skrzyneczkę trzeba było jechać z Leźnicy do, jak dobrze pamiętam, Zduńskiej Woli albo Łasku. Także ciężarówka, która pali gigantyczną ilość paliwa na 100 km i przy tym się niemiłosiernie zużywa, a każdy z was, kto jeździł starem, też wie, jaka to jest przyjemność robić w nim długie trasy, wybrała się po jedną skrzyneczkę. No i tu niejeden się zastanowi, no dobra, nie wprowadzili takiego małego Fiacika, nie ma takiego Seicento, które by zrobiło tę robotę, no ale przecież jest ten nieszczęsny Honker. Albo też były na przykład Mercedesy Gelendy, które dostaliśmy od Niemców razem z Leopardami w ramach pakietu technicznego. Bądź się pojawiały okazyjnie też inne pojazdy w wojsku. One nie będą mogły przewieźć takiej skrzynki z amunicją. Bo jest wojskowa norma dotycząca transportu. Ta norma dokładnie opisuje, jakie pojazdy są dopuszczone do przewożenia określonych rodzajów materiałów oraz w jaki sposób ten ładunek powinien być zabezpieczony. I jak łatwo się domyślić, Star 266 spełnia te normy, bo gdzieś w latach 60., 70., jak je pisano, to był podstawowym wołem roboczym armii. No a te nowe pojazdy, które gdzieś miały szansę się pojawić w wojsku, tej normy nie mają. I oczywiście, nawet wożąc tą jedną, jedyną skrzyneczkę starem, to są dokładne przepisy opisujące, jak ten materiał powinien być zabezpieczony na pace ciężarówki, żeby przewieźć go bezpiecznie. I jak kierowca takiej wojskowej ciężarówki zostanie zatrzymany przez żandarmerię wojskową i ta stwierdzi, że nie zabezpieczył prawidłowo tego ładunku, to wrypią mu mandat. Ale i to do wszystkich z was, którzy służyli i służą, chyba wszyscy wiemy, jak to wygląda w praktyce. I efekt jest taki, że dalej ta nieszczęsna ciężarówka 266 musi zrobić bardzo dużo roboty. Cała jeszcze nadzieja jest w Fordach Rangerach. Ale na dzień dzisiejszy Fordy Rangery przede wszystkim trafiły do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz do regulacji ruchu. Także jest ich też zdecydowanie zbyt mało i nie są wszędzie, żeby żołnierze, szczególnie ci z służby zawodowej, mogli poczuć różnicę. I choć minęło 25 lat, w armii pojawiły się zupełnie nowe pojazdy, jak na przykład quady, a produkcja Fiatów Seicento to już jest prehistoria, to i tak wciąż w wojsku jest miejsce i potrzeba posiadania zarówno typowo cywilnych samochodów dostawczych, jak i czegoś w rodzaju małej terenówki. Czegoś, co będzie trochę mniejsze od Honkera, krótsze, lżejsze, tańsze, etc. do dowożenia różnych rzeczy w różnych ilościach tu i tam. A najlepszym przykładem takiej potrzeby jest to, co się dzieje teraz na wojnie ukraińsko-rosyjskiej, gdzie obie strony, i Ukraińcy, i Rosjanie, posiłkowali się na początku absolutnie wszystkimi cywilnymi autami, jakie w obszarze działań byli w stanie przejąć i zaadaptować do wożenia, co tylko się zmieści do bagażnika i na tylnych fotelach, a docelowo najbardziej im się spodobały właśnie różne tego typu wynalazki, jak małe terenówki, jak nie mają do nich dostępu, tu po stronie rosyjskiej, to używają też elektrycznych i spalinowych wózków golfowych przerobionych na dostawczaki, bo coś tego typu w różnych warunkach zawsze będzie potrzebne. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz pozdrawiam Cię, Adasiu, i dziękuję Ci za skrzynki. Pozdrawiam redakcję magazynu Fragout oraz pozdrawiam starych, złośliwych zgredów z Bechatki, którzy też trochę pomogli mi połapać wątki w tym filmie. Miało być krótko, było jednak trochę długo, ale mam nadzieję, że to było ciekawe. A że jestem sam sobie sponsorem własnych filmów, to zachęcam do odwiedzenia mojego sklepu Refugir, do którego link zostawiam Wam w opisie. Trzymajcie się, cześć!